John Bruchalski, który usłyszał głos Maryi w Medjugorje, usłyszał również ten głos w Guadalupe. Dzisiaj właśnie to bardzo mocne świadectwo, świadectwo człowieka, lekarza, który nawrócił się z aborcji na medycynę chroniącą życie. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Już wam dwukrotnie opowiadałem o nawróceniu na podstawie książki Moje nawrócenie pana Johna Bruchalskiego, który ma korzenie polskie. Książka pięknie wydana, jest w naszym sklepiku, zdaje się jeszcze kilka egzemplarzy tejże. Autor opisuje, pochodząc z katolickiej polskiej rodziny, opisuje swoje nawrócenie z człowieka niewierzącego, którego czyny wręcz gardziły Ewangelią i gardziły Bogiem, a mianowicie był człowiekiem, który jako lekarz dokonywał aborcji i Maryja naprawdę długo musiała o niego walczyć. To, co działo się w Medjugorje, ten niesamowity splot wydarzeń, ale też i ten cud, który tam się dokonał, gdzie John Bruchalski spotyka w Medjugorje i Jezusa, i Maryję, był właściwie owocem tego, co się wydarzyło w Guadalupe. I teraz chcę wam przeczytać, bo jestem właśnie na świeżo po przeczytaniu tejże książki, już w całości. Guadalupe, to jest rozdział 5. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że Pan Bóg zawsze posługuje się ludźmi. I w związku z tym, że John Bruchalski w pewnym momencie stwierdził, że pewnie jest wierzący, natomiast kompletnie nie praktykował wiary, dłużej tak nie mógł żyć. Bóg, Maryja się o niego dopominali. Spotkanie, już wam może będę streszczał, bo rozdział zatytułowany Guadalupe to jest kilkanaście stron. Spotkanie pana Johna Bruchalskiego z przyjacielem, który, napisał John Bruchalski, był chyba jedynym ewangelikiem w całej Alabamie, który przeszedł na katolicyzm. Na ogół to katolicy stawali się tam baptystami, a nie na odwrót. Zawsze ceniłem jego niezależne myślenie, miłość do Chrystusa i oddanie Maryi. Swoim przykładem i rozmowami o Piśmie Świętym potrafił na nowo kierować moją myśl ku wierze, z którą związany byłem od dzieciństwa. Pewnego wieczoru, gdy mówiliśmy o apokalipsie świętego Jana, zaproponował, żebyśmy przeczytali ją na głos, od początku do końca. Kiedy to zrobiliśmy, zadał skłaniające do refleksji pytanie. Czy żyjemy tak, jakby wieczność naprawdę miała znaczenie? Słuchajcie, to jest spotkanie przy jakimś dobrym posiłku, przy jakimś grillu, zdaje się, z przyjacielem Paulem, pana Johna Bruchalskiego. I zaczynają czytać Apokalipsę. I ten fragment z Apokalipsy pojawi się wówczas, kiedy John Bruchalski poleci do Guadalupe. Paul mówi, że wybiera się do Meksyku, prawda? Dzwonił do mnie mój znajomy ksiądz ze stolicy Meksyku, potrzebuje pomocy przy budowie systemu oczyszczania wody dla swojej parafii. Zapytał, czy nie przyleciałbym, aby mu w tym pomóc. Zagadnąłem go, tak? I co, polecisz? Myślę, że tak, ale zastanawiałem się, czy nie chcielibyście lecieć ze mną? On z żoną, czyli John Bruchalski z żoną. Ojciec Mac potrzebuje każdej pary rąk do pracy. To nie była pielgrzymka. To nie był wyjazd pielgrzymkowy. To był wyjazd do pracy. To był wyjazd ze znajomym, który leciał tam do pracy. Jasne, bardzo chętnie pojadę, odparłem z entuzjazmem. I co się dzieje, drodzy Państwo, dalej, bo opowieść jest niesamowita. Tutaj cała droga Guadalupe. Tak. Jeżeli chodzi o objawienia w Guadalupe, John Bruchalski wątpił w prawdziwość tego, co się w Guadalupe wydarzyło, słynnej słynnej Tilmy. Przypomnijmy, że Maryja w Guadalupe objawiła się jako patronka cywilizacji miłości. Naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że jest to zbieg okoliczności, to nie wiem, jakie wydarzenia trzeba mu przedstawić, żeby w końcu stwierdził, że opatrzność Boża kieruje wydarzeniami. To znaczy, jeżeli dla kogoś jest to przypadek, że rozmawiają o apokalipsie, że w Guadalupe pojawi się ten fragment apokalipsy, że John Bruchalski jest znanym abornistą i że akurat lecą do Guadalupe nie pielgrzymkowo, nie żeby pogłębić swoją wiarę, ale żeby popracować, pomóc znajomemu kapłanowi. I akurat w Guadalupe Maryja jest określana matką, czy też patronką cywilizacji miłości. Choć ta opowieść o Guadalupe była bez wątpienia fascynująca i stanowiła inspirację duchową, miałem wątpliwości co do jej historycznej wiarygodności, szczerze wyznaje John Bruchalski. I uznałem objawienie Matki Bożej z Guadalupe za katolicki mit. Twierdzenie, że na płótnie utkanym z włókien kaktusa mogła w tak wyrazisty sposób pojawić się postać Maryi, wydawało mi się mało prawdopodobne. Doszedłem do wniosku, że to sam Juan Diego mógł stworzyć ten obraz. Słynna Tilma była zapewne dziełem fałszerstwa. Nie ulegało jednak wątpliwości, że ta opowieść przez wieki kształtowała duchowość Meksyku i jego ludu. Jak wiemy z mrocznych kart naszej własnej historii, Europejczycy nie traktowali dobrze rdzennych mieszkańców podbijanych ziem. Podobieństwo zaś Maryi do azteckiej księżniczki zdawało się świadczyć o jej miłości do ludów tubylczych i ubogich. Aztekowie odprawiali rytuały składania ofiar z ludzi, wśród których znajdowało się wiele dzieci. Niektórzy historycy twierdzą, że co roku ginęło w ten sposób ponad 50 tysięcy osób, a jedno na pięcioro dzieci było zabijane. Już mi się coś kojarzy, zaraz wam powiem. Gdy hiszpański podbój położył kres krwawej dominacji Azteków i składaniu ofiar z ludzi, katolicką wiarę przyjęło 9 milionów mieszkańców i zapanował pokój w całym Meksyku. I nawet jeśli ta historia o cudownym wizerunku okazała się tylko wymyślonym mitem, przyniosła zadziwiająco dobre owoce. Co się dzieje? Maria w Guadalupe objawia się jako patronka cywilizacji miłości w miejscu, gdzie dominowała cywilizacja śmierci. Aztekowie. Ktoś może się oburzać i słusznie na Azteków, jak wyglądał ich kult, jak był krwawy. Po prostu niebezpieczny. Natomiast przecież dokładnie taki sam w cudzysłowie, może bez cudzysłowia, kult dokonuje się, kult cywilizacji śmierci dokonuje się podczas aborcji. To jest dokładnie to samo, tylko że współczesne wydanie, to znaczy aborcjoniści, to są współcześni Aztekowie. I Maryja, objawiając się tam jako patronka cywilizacji miłości, ściąga tam do siebie jednego z tych wyznawców cywilizacji śmierci, Johna Bruchalskiego, żeby go zwrócić ku swojemu synowi. Tu jest, słuchajcie, taki szeroki opis tego wszystkiego i teraz tak. Ojciec Mike pewnego wieczoru wyjaśnił, że katolicy identyfikują postać niewiasty z Apokalipsy świętego Jana obleczonej w słońce i mającej księżyc pod stopami z Maryją, Matką Chrystusa. Pojawia się ten fragment z 12 rozdziału Księgi Apokalipsy. Ojciec Mike powiedział: czy nie jest to niesamowite, jak doskonale symbolika tego wizerunku mogła przemawiać do pogańskiej kultury Azteków tamtych czasów, a jednocześnie ukazywać prawdę o jedynym, prawdziwym Bogu? John Bruchalski wyznaje: w tamtym okresie nie modliłem się zbyt często, ale gdy stałem nieruchomo, pogrążony w ciszy, w kościele, przed Tilmą, ogarnęło mnie poczucie zdumienia i zachwytu wobec Boga. Oddałem się medytacji, która w tamtej chwili wydawała się modlitwą. Słuchajcie, ta książka jest, myślę, że to jest dla wielu ludzi młodych, wyznających kulturę, czy też antykulturę śmierci, cywilizację śmierci. Byłem gotów uwierzyć choćby tylko na chwilę, że przede mną dokonuje się prawdziwy cud. Wróciły do mnie zasłyszane w dzieciństwie słowa z Ewangelii świętego Jana: oto matka twoja, które wypowiedział do umiłowanego ucznia Jana apostoła Jezus, patrząc z krzyża na swoją matkę Maryję. Po raz pierwszy usłyszałem o tej scenie, gdy moi rodzice tłumaczyli mi, że przy naszym chrzcie oddali mnie i moich braci pod opiekę Matki Bożej. Jakże odległe wydawało się teraz to wspomnienie. Jaka jest chronologia wydarzeń? John Bruchalski jako dziecko zostaje oddany Maryi. Oto matka twoja. Te słowa są przypisane do jego tożsamości duchowej, tożsamości jako człowieka. Później, zdobywając wykształcenie medyczne, właściwie zaprzecza temu, że jest oddany Maryi, ponieważ szatan zazwyczaj atakuje tam, gdzie jest największe światło. Tam, gdzie jest ciemność, on przychodzić nie musi. A zatem zdobywa Johna Bruchalskiego i jego pasję do medycyny, zainteresowania, talenty wykorzystuje w ramach cywilizacji śmierci, jako właśnie współczesnego Azteka. Zszedłem z ruchomego chodnika, kto był, ja nie byłem, ten wieżę w sanktuarium Matki Bożej, znajduje się właśnie taki ruchomy chodnik. Po raz ostatni skierowałem się do pustej ławki po prawej stronie ołtarza, jak najdalej od tłumów. Usiadłem wciąż zdezorientowany po tym, co zobaczyłem, i po raz pierwszy od dawna poczułem się naprawdę samotny. A co zobaczył? Zobaczył piękną światłość przebijającą się przez cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe. Moje pole widzenia stało się zawężone, jakbym był w tunelu, odcięty od otaczającego mnie zgiełku. Przestałem słyszeć szepty. Tam, gdzie pół tysiąca osób gromadziło się w akcie modlitwy, siedziałem samotnie naprzeciw wizerunku, w cudzysłowie wielkiej litery, kobiety, o której wiedziałem od dziecka, a której nie potrafiłem pojąć. Cisza przyniosła ze sobą niechcianą pustkę, która wywołała we mnie poczucie zagubienia. Czyli już sam pobyt przed świętym obrazem Matki Bożej w Guadalupe powoduje w Bruchalskim to, że odczuwa wyrzuty sumienia, że czuje się nagle samotny i czuje, że się w tym wszystkim pogubił, jako ten, który został przez rodziców w czasie swojego narodzenia zawierzony Maryi. I teraz co się dzieje? Ukryłem twarz w dłoniach i wtedy wydarzyło się coś, czego do dziś nie umiem wyjaśnić. Wewnątrz siebie usłyszałem wyraźnie i mocno: dlaczego mnie ranisz? I te słowa, jak się domyślacie, Maryi, będzie John Bruchalski słyszał dość często przed swoim nawróceniem. No, książka opowiada o jego nawróceniu. Myślę, że jest w stanie przekonać nawet niewierzących. O co chodzi? Co to było? Nasłuchiwałem uważnie, czekając na sygnał, tak jak czyniłem to w szpitalu, kiedy przez głośniki rozbrzmiewały wezwania alarmowe. Serce waliło mi jak młotem, podskoczyła adrenalina, gdy czekałem na dalsze instrukcje. Czy powinienem reagować, czy to nagły przypadek, czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Ale nic się nie wydarzyło. Uobecniający się we mnie student medycyny uspokoił się, gdy wróciłem do rzeczywistości. Oderwawszy się od zrodzonego w mej głowie obrazu szpitala, poczułem się nieswojo, uświadamiając sobie, że jestem w miejscu kultu. Nerwowo przebiegałem wzrokiem po twarzach ludzi siedzących wokół mnie, szukając osoby, która wypowiedziała te słowa, albo jakiegokolwiek znaku świadczącego o tym, że ktoś jeszcze usłyszał to donośne pytanie. Przede mną klęczeli ludzie, natomiast nikt z nich nie reagował na to, co się wydarzyło. Nikt tego nie słyszał. Dlaczego usłyszałem te słowa? Rozważałem słowa: dlaczego mnie ranisz? Co to w ogóle miało znaczyć? Przecież studiuję medycynę. Nie krzywdzę ludzi, leczę ich. To jest logika tak zwanych abortistów. Oni uważają, że nie krzywdzą ludzi, ale w ramach ich wolności sumienia pozwalają im korzystać ze zdrowia, czy też leczą po prostu ich. To jest szatańska logika cywilizacji śmierci. Odrzuciłem więc pytanie, które do mnie dotarło, uznając, że musiał to być efekt upału albo wypitego do obiadu wina. Tak czy inaczej, moja wiara była w opłakanym stanie, dobrze o tym wiedziałem. Ani przez chwilę nie dopuszczałem do siebie myśli, że usłyszałem głos samego Boga. Moi znajomi i ojciec Mike znaleźli mnie w ławce i zaproponowali, abyśmy przenieśli się na balkon, który górował nad wypełnioną po brzegi główną nawą. Ksiądz zdecydował, że odprawi dla nas specjalną mszę świętą. Minęło już kilka miesięcy, odkąd nie uczestniczyłem w Eucharystii. Spodziewałem się, że podczas pobytu w Meksyku wezmę udział w kilku mszach świętych, ale moja długa nieobecność w kościele doskwierała mi bardziej niż sądziłem. To jest coś takiego, kiedy uważamy, że nasze nawrócenie pozostawimy na starość. Tymczasem im dłużej jesteśmy daleko od Boga, tym trudniej będzie nam do Niego wrócić. Im dłużej się nie spowiadamy, tym trudniej będzie nam pójść do spowiedzi. Kiedy nadszedł moment przyjęcia Eucharystii, ojciec Mike położył mi hostię na języku. Mój żołądek zaczął się buntować. Krople potu pojawiły się na czole, a dłonie zrobiły się wilgotne. Wiedziałem, że postępuję obłudnie. Nie żyłem swoją wiarą, zwłaszcza jeśli rzeczywiście miało to być ciało i krew Jezusa. Znaczy, tak, dobrze rozumiecie. John Bruchalski przyjmuje Komunię Świętą jako abortmista. I Maryja woła do niego w Guadalupe. Dlaczego mnie ranić? Zobaczcie, raniąc Jezusa, ranimy Maryję. I raniąc Maryję, ranimy Jezusa. Wtedy odezwał się we mnie naukowiec i zbagatelizowałem dolegliwości żołądkowe. Pewnie po prostu potrzebowałem świeżego powietrza. Za długo przebywałem w kaplicy na mszy świętej. Po mszy świętej ojciec Mike i moi znajomi opuściliśmy balkon i ruszyliśmy w stronę najbliższego wyjścia. Nie mogłem doczekać się, aż owionie mnie ciepły powiew wiatru po opuszczeniu zatęchłego wnętrza bazyliki. Jednak zanim przekroczyliśmy jej próg, odwróciłem się, by po raz ostatni spojrzeć na Tilmę. I wtedy głos ponownie rozbrzmiał w mojej głowie. Dlaczego mnie ranisz? Jeszcze Maryja na koniec, kiedy chłop wychodził, że tak powiem, ze świątyni, odezwała się do niego. I to jest strona 108. Teraz przechodzimy sobie na stronę 130, ponieważ te słowa pracowały w Johnie Bruchalskim, zanim udał się jeszcze do Medjugorje. Pracował, dokonywał dalej, tak jak dokonywał tak zwanych aborcji. Wyznaję, tak. Zawsze zagłuszałem swoje sumienie, powtarzając sobie, przestrzegamy procedur, eliminujemy cierpienie, praktykujemy dobrą medycynę. To jest akt miłosierdzia, to znaczy to, czyli aborcja. Tego muszę się nauczyć, by być dobrym lekarzem. Tak bardzo pragnąłem być dumny ze swojej pracy, że godziłem się iść na kompromisy, o które nigdy wcześniej bym siebie nie podejrzewał. Tak jak Bóg może wykrzeszać z nas największe dobro, tak szatan może przemienić nas w największych złoczyńców. Wszystko zależy od tego, za kim idziemy i kogo naśladujemy. Z czasem moje serce stało się twarde jak stal, zimne i nieustępliwe. Głos, który usłyszałem kiedyś w Bazylice Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku, dlaczego mnie ranisz, pozostał już tylko wspomnieniem. Możemy naprawdę mieć objawienia, wizje prorocze i sny anielskie. I nawet doświadczyć cudu i zobaczyć Jezusa, który dokonuje cudów. Jeżeli nie przyjmiemy tego wszystkiego wiarą, zapomnimy nawet o cudach. Dlatego w naszym życiu rzadko zdarzają się cuda, bo one nas nie przekonają, bo w wierze nie chodzi o przekonanie. Tutaj jest ten moment, kiedy John Bruchalski znajduje się jeszcze przed pielgrzymką do Medjugorje. Potrzebny był wyjazd Johna Bruchalskiego do Królowej Pokoju, żeby w końcu doświadczył nie tylko głosu Maryi, ale jak sobie mówiliśmy, jest to opisane w tej książce, moje nawrócenie, realnej obecności Królowej Pokoju, tej samej, którą widzą widzący z Medjugorje, i Jezusa, tak jest. John Bruchalski na Górze Objawień w Medjugorje fizycznie spotkał Jezusa, kiedy usiadł na kamieniu zmęczony. Z czasem moje serce stało się twarde jak stal. A ja dalej wykonywałem kolejne trzymając się obowiązującego w świecie medycyny status quo. Mówiąc krótko, szatan mówi, możesz sobie chodzić do kościoła, możesz praktykować, możesz być człowiekiem pobożnym, Pismo Święte też możesz czytać, modlić się możesz, byleby to, tego nie robić z sercem w sercu i przez serce. To jest punkt zwrotny w naszym nawróceniu. Kiedy wiara dociera do naszego serca. Słuchajcie, ta historia jest niesamowita. Ja mam nadzieję, że ktoś zrealizuje na jej podstawie film, a właściwie to byłby i serial cały. Może tu ktoś nas słucha, nie wiem, Janek Sobierajski, ktokolwiek inny, drodzy panowie, od filmu, filmowcy. Gotowy scenariusz na świetny film, świetny serial, a przynajmniej film, John Bruchalski. Tym bardziej, że chłop ma, słuchajcie, polskie korzenie, pochodzi z katolickiej rodziny o głęboko zakorzenionej pobożności. Natomiast przemieniły go w bestie studia medyczne, właściwie źle powiedziałem, nie studia medyczne, tylko to, w jaki sposób potraktował wiedzę, którą zdobył, bo szatan również wiedzę, którą mamy, może wykorzystać przeciwko życiu. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.